Dzisiaj na rozpoczęcie czytaliśmy Ewangelię o tym, jak się narodził Zbawiciel, ale chciałbym się cofnąć parę miesięcy do tyłu. I w Ewangelii Łukasza 1,26 są zapisane takie słowa. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej, zaręczonej tak naprawdę, mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedł do niej, rzekł, bądź pozdrowiona, łaską obdarzona Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tymi słowami i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I parę wersetów dalej Maria odpowiada. I rzekła Maria, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Nie wiem, czy zauważyliście, kiedy czytacie swoje Biblię, że kiedy się pojawia anioł, to jedną z pierwszych kwestii, które musi wypowiedzieć do ludzi, jedne z pierwszych słów, które musi powiedzieć do ludzi, to mówi nie bój się. Wiesz co, to tak jakbyś, no nie wiem, co, oglądasz Klan, M jak miłość i pojawia się anioł i on do ciebie mówi nie bój się, a ty po prostu chcesz się bać, bo nie jesteś do tego przyzwyczajony, to w ogóle nie działa. To jest dziwne, anioł po prostu to, tak jakbyś powiedział do kogoś, kogo bardzo boli, prawa siódemka gdzieś tam z tyłu. Nie przejmuj się tym. Nie przejmuj się, to po prostu nie działa. Tak jakby cię bolał ząb i miałbyś zapomnieć o tym, że cię boli. I pojawia się anioł, słuchajcie, w życiu młodej dziewuszki, tak? Kilkunastoletniej, 16, 17 lat, tak gdzieś myślimy. I mówi jej o tym, co się wydarzy w jej życiu, co ma się wydarzyć. I prawdę powiedziawszy, stawia ją w bardzo niezręcznej sytuacji. Stawia ją w bardzo niezręcznej sytuacji. Oto ona będzie w ciąży, jest zaręczona, nie ma męża, jej reputacja będzie wystawiona na szwank. W perspektywie są zerwane zaręczyny, być może wizja matki samotnie wychowującej dziecko w atmosferze skandalu. Tak to może wyglądać. A spróbuj wytłumaczyć rodzinie, ojcu, przyjaciołom, żeby u ciebie anioł. I on to zapowiedział. Spróbuj się znaleźć właśnie w tej sytuacji. Taka średnia perspektywa, ale potem, posłuchajcie, efektem zgody tej młodej dziewczyny, efektem zgody, tak, na te słowa, ona wyraziła na to zgodę, ona mówi, niech mi się stanie według słowa Twego, tak, jestem służebnicą Boga, Bóg jest moim Panem, zgadzam się na to i efektem tej zgody jest to, że jej życie jest jeszcze bardziej trudne. Jej życie staje się jeszcze coraz trudniejsze. Podróż w ciąży nie jest wygodna. A szczególnie właśnie na tym przysłowiowym osiołku. Przy okazji tak właśnie a propos tej ciąży. Gratuluję serdecznie wszystkim paniom, które w tym roku urodziły, wszystkim paniom, które są w ciąży. Wygląda na to, że to taki płodny rok w naszym kościele. Życzę wam po prostu, żeby było w lepszych warunkach i spokojniej. Wróćmy do Marii, do Józefa. Daleka podróż, niewygodna, warunki złe. Urodzenie dziecka powiedzielibyśmy w warunkach polowych, tak? W warunkach takich polowych. Później nie jest lepiej, nie jest łatwiej, tak? Uniknięcie ludobójstwa, bycie uchodźcą w jakimś kraju. A wszystko to z tego powodu, że zdecydowałam się powiedzieć Bogu tak, idę za Twoją wolą, niech mi się stanie według słowa Twego. Musicie przyznać, że nie jest łatwo robić właściwe rzeczy. I wiecie, kiedy czytam Biblię, podobne sytuacje znajduję od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia. Kiedy z powodu posłuszeństwa Bogu jesteśmy, znajdujemy się w trudnej sytuacji. Moją ulubioną postacią z tego testamentu jest Józef. Młody chłopak, któremu Bóg dał objawienie swojej woli. Któż z nas nie ma takiego pragnienia, żeby tak wyraźnie Bóg do mnie powiedział, żebym usłyszał w swoim sercu. I Bóg dał mu taką wizję, tak? On tam ma sny o snopach, zboża, które kłaniają się jemu. Ma sen też o gwiazdach i o słońcu i o księżycu, którzy oddają mu pokłon. I potem w jego życiu jest tylko gorzej. Niechęć braci na początku, a potem nienawiść tych braci i wrzucenie do studni i sprzedaż do niewoli. Można śmiało powiedzieć, że z powodu Boga, że Bóg to spowodował, tak, w pośredni sposób. Te trudne chwile przyszły do życia Józefa z powodu wierności Boga, tak, z powodu wierności, z powodu postawy. Józef jest niesłusznie oskarżony, kiedy jest niewolnikiem i dzieje się jeszcze gorzej i trafia do więzienia. Józef nie zrobił nic złego. Po prostu Bóg miał dla niego plan i z tego powodu pośrednio spotkały go trudności. Nie jest łatwo robić dobre rzeczy. Nie jest łatwo robić rzeczy właściwe. Wiecie, jest jeszcze taki chłopak w Biblii, o młodych ludziach mówię. Jest taki chłopak, Dawid, syn Jessego. O nim nikt nie pamięta w domu. Jak ich odwiedza prorok Samuel, to oni zapominają w ogóle, że mają takiego brata. Najmłodszy ma najgorzej w rodzinie, tak? Musi walczyć o swoje uznanie, o swoją pozycję. Nikt go w ogóle nie szukał, kiedy Samuel przyszedł tam z nimi jeść obiad. Ale Dawid też nie szukał pozycji. Po prostu wezwał go ten prorok i namaścił go, wylał na jego głowę olej, co oznaczało w tym czasie wyznaczenie na króla. Nie wiem, czy kiedy czytacie tą historię, dociera do was sens polityczny tego wydarzenia, bo oto jest król już w Jerozolimie, właściwie nie w Jerozolimie jeszcze, ale jest król, Saul jest królem. I w momencie, kiedy prorok wyznacza nowego króla, to jest zdrada i zamach stanu. To jest zdrada i zamach stanu, tak? Zarówno Samuel i Dawid powinni oddać głowę, tak? Ale Dawid był niewinny, on się do tego nie pchał. A potem w życiu Dawida nie jest łatwiej, jest tylko gorzej, tak? Jest na dworze króla Saula i doświadcza napadów gniewu. W ogóle, jak byłem w Czechach w tym roku, to tam ludzie często mówili, mam napad. Wiecie, co znaczy po czesku mam napad? Mam pomysł, tak. Mi się też tak wydaje, że czasami mam napad. Ale napady gniewu króla Saula w stosunku do Dawida to nie są takie zwykłe foszki, bo ty, kiedy masz focha, w nikogo nie rzucasz dzidą, żeby go zabić. A tak to wyglądało w życiu. Robicie tak? Nie. Dobrze, kontrolujmy emocje. I Saul wielokrotnie próbował Dawida zabić, a kończy się tym, że razem z oddziałem takiej doborowej kawalerii ściga go po całym królestwie. A Dawid ma, nie jestem mu winny, nie jest łatwo robić właściwe rzeczy. Nie jest łatwo robić właściwe rzeczy. Zdecydowanie łatwiej w życiu jest robić rzeczy niewłaściwe. Nie wiem, czy zauważyliście to, czy dostrzegliście to, że robienie rzeczy niewłaściwych wychodzi nam jakoś naturalnie. One dzieją się same, nie potrzebujemy wysiłku, one wychodzą po prostu same z siebie w naszym życiu. Na przykład zdanie matury to jest spory wysiłek. To jest spory wysiłek, tak? Musisz systematycznie chodzić do szkoły, być na lekcjach, nie pozwalać sobie na zaległości z materiałem, musisz przygotowywać się do sprawdzianów, nie pozwalać sobie na takie duże luki, które musisz później nadrabiać, tak? W ostatniej klasie musisz sobie wybrać jakieś zajęcia fakultatywne, przeżyć kilka tygodni stresu, pójść na tą maturę, napisać ją. O wiele łatwiej jest, posłuchajcie, o wiele łatwiej byłoby powiedzieć, nie podchodzę do matury, można żyć bez tego, po co mi to? Do niczego to nie jest mi potrzebne, tak? Będę żył bez stresów, bez nerwów. Niewłaściwe rzeczy przychodzą nam łatwo. Niewłaściwe zachowania, niewłaściwe słowa. Nie mamy z tym żadnych problemów, ale jest taki kłopot. Z niewłaściwych rzeczy nie ma żadnych korzyści. Z niewłaściwych rzeczy nie ma żadnych korzyści. Wiecie, to jest trochę jak z ogródkiem. Tutaj mówię trochę jako teoretyk, tak pół na pół. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w ogródku chwasty rosną same. Nie trzeba, nie musisz ich sadzić w ogóle tam. Posłuchaj, nie musisz ich sadzić, nie musisz ich siać, nie musisz ich pielęgnować, nie musisz ich pielić, nie musisz podlewać, nie musisz prześwietlać, żeby miały światło. Dla nich każde warunki są po prostu idealne. Są idealne, są stworzone. Nie, mlecz nawet nie potrzebuje gleby, on na betonie wyrośnie prawie. Tak, wystarczy jakieś pęknięcie, wpadnie to ziarenko. Jak to się dzieje? Nie wiem, ale mają taką moc, mają taką witalność, mają taką siłę, że rosną same z siebie. Jest tylko z nimi jeden problem. Nie ma z nich żadnego pożytku. Z chwastów nie ma żadnego pożytku. Nie nadają się do niczego, tak? Nie mają smacznych owoców, nie pachną w wazonie. Co innego jest z warzywami, z jarzynami jakimiś. Żeby coś z tego było, trzeba się naprawdę napracować. Trzeba włożyć w to kawał solidnej pracy, tak? Musisz je posiać, rozsadzić. Wiem, że się pikuje. Liczyłem, że ktoś tutaj powie, dobry jesteś Andrzej, że się znasz na tym. Musisz usuwać chwasty, musisz nawozić, żeby coś z tego było. Mnóstwo pracy tak naprawdę, mnóstwo pracy. I wiecie co, właściwe rzeczy, dobre rzeczy nie dzieją się w naszym życiu same z siebie. One kosztują nas wysiłek, one kosztują nas koncentrację. Robienie właściwych rzeczy nie jest łatwe, ale jest dobre. Robienie właściwych rzeczy nie jest łatwe, ale jest dobre. Chciałbym powiedzieć, że te wszystkie trudne rzeczy, które dzieją się w naszym życiu z powodu Bożego powołania, mają zawsze dobre efekty. Te wszystkie trudne chwile, które dzieją się z powodu Bożego głosu, z powodu tego, że zdecydowałeś się pójść za Chrystusem, pójść za Bogiem, zmienić swoje życie, poddać się Bogu, one, to nie są łatwe rzeczy, ale one są dobre i one rodzą pozytywny skutek. One owocują w twoim życiu czymś, co jest naprawdę wartościowe. Józef stał się z młodego chłopaka, który miał bardzo trudne życie, stał się człowiekiem, którego Bóg użył, aby uratować całą rodzinę w okresie 7-letniego głodu. Oglądamy czasami filmy z Bliskiego Wschodu, z Afryki, z miejsc, gdzie panuje głód i widzimy, jakie to są straszne. I Józef został użyty przez Boga, aby uratować swoją rodzinę od tego. I w tym takim kluczowym momencie, kiedy spotkał się ze swoimi braci, którzy byli tak niegodziwi względem niego, on dostrzegł Bożą mądrość, powiedział, to Bóg zaplanował i potrafił się zmienić. Nie wywarł zemsty na nich, ale zrozumiał, że to było Boże narzędzie. Uratował swoją rodzinę właśnie. Dawid, posłuchajcie, po okresie tych wszystkich trudności, które trwały wiele, wiele lat, został najlepszym królem Izraela ever. Został najlepszym królem, utrwalił królestwo, przygotował budowę świątyni, w której oddawano Bogu chwałę. Uwielbienie, które napisał, psalmy, które czytamy, kiedy otwieramy Księgę Psalmów, do dzisiaj inspiruje miliony ludzi na całym świecie po to, żeby oddawać Bogu cześć. Dawid nie miał lekkiego życia, a Maria która została postawiona w tak niezręcznej sytuacji, Maria urodziła Zbawiciela całego świata. Urodziła mojego Zbawiciela. Słuchajcie, nie jest łatwo robić właściwe rzeczy, ale to jest dobre. Ciekawą sprawą jest, dzisiaj słuchajcie, to będzie, nie będzie bardzo długie kazanie. Jeszcze dajcie mi chwilkę, ale chciałbym coś powiedzieć takiego istotnego. W tych wszystkich trudnych sytuacjach Maria, Józef i Dawid zachowali prawy charakter. Zachowali czyste serce. Nie pozwolili na jakieś zgorzknienie. Nie pozwolili na narzekanie. Józef nie narzekał na swoich braci, którzy byli względem niego niegodziwi. Dawid, pomimo tego, że mógł, nie wystąpił zbrojnie przeciwko Saulowi, a jak to się mówi, miał go na widelcu. Maria w cichości znosiła swój los. Zachowali czyste serce i nie zbuntowali się przeciwko Bogu. Wiecie, kiedy pojawiają się trudne momenty w życiu człowieka, istnieje w nas taka tendencja, taka chęć, taki odruch ciała, żeby się sprzeciwić Boga. Oni się Bogu nie sprzeciwili, tak? Nie odeszli od Niego, albo nie odwrócili się od Niego. Ja nie widzę tam jakiegoś buntu, nie widzę też miejsca na kompromis, nie widzę obmowy, nie widzę narzekania i dzięki ich postawie inni ludzie doświadczyli błogosławieństwa. Dzięki temu inni ludzie doświadczyli Bożego błogosławieństwa. Nie było im łatwo czynić dobre rzeczy, ale oni wiedzieli, że to jest dobre. Oni poszli za powołaniem, które dał im Bóg. Wiecie, Bóg zawsze powołuje nas do dobrych rzeczy. Bóg zawsze powołuje nas do dobrych rzeczy, ponieważ taka jest Jego natura. Ponieważ taka jest Jego natura. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Ostatnio byłem taką ciekawą rozmowę, bardzo inspirującą i usłyszałem słowa, że tak naprawdę ludzkie życie gdzieś tam w środku jest oparte na kilku kluczowych przekonaniach, na kilku takich fundamentalnych przekonaniach, które nosimy. Możemy myśleć o sobie, że jesteśmy źli albo dobrzy i myślę, że takim fundamentalnym przekonaniem, które ustawia nasze życie w zupełnie innych relacjach, to jest przekonanie, że Bóg jest dobry i bez tego nie będziesz mógł za Nim iść, nie będziesz mógł Go poznać, nie będziesz mógł doświadczać. Ponieważ Bóg jest dobry, to jest podstawowe objawienie wynikające z Biblii. Kiedy czytałem Biblię, kiedy zacząłem czytać Biblię jako 20-latek, to dotarło do mnie, że ten obraz Boga, którego nosiłem w głowie, Boga, który jest taki czekający na mój upadek, Boga, który chce mnie przyłapać, Boga, który czyha, Boga taki po prostu, który czepia się wszystkiego. Jako rodzic czasami tak jestem. To jest wyznanie grzechów, niech będzie. Potrafię się czepiać, tak, ale Bóg taki nie jest. Bóg jest zawsze po stronie ludzi. To było pierwsze podstawowe objawienie, które dotarło do mnie z Biblii, że Bóg jest dobry, chce dla mnie dobrych rzeczy i że dobrze o mnie myśli i że nie jestem kimś nieznaczącym, kimś, kto jest dla Niego takim pyłkiem jakimś, że jestem dla Niego ważny. I to wynikało z Jego natury, to, że Bóg jest dobry. Wiecie, nie jest łatwo wierzyć w to, że Bóg jest dobry w świecie, w którym żyjemy. Widzimy Polaka, który ginie za kierownicą ciężarówki w Berlinie. Widzimy straszne rzeczy, które się dzieją na tym świecie. I nie tak łatwo wierzyć w tym świecie, że Bóg jest dobry. A kiedy zdasz sobie sprawę, że te wszystkie niewłaściwe rzeczy, te wszystkie złe rzeczy są spowodowane grzechem, to prościej ci pójść za Bogiem. Tak? Ja nie muszę wszystkiego rozumieć. Ja nie muszę wszystkiego ogarniać swoim umysłem. Nie muszę mieć wszystkiego wytłumaczonego, ale wierzę w to, że Bóg jest dobry i temu Bogu chcę służyć. I wiecie, kiedy dotarło do mnie to przekonanie właśnie o naturze Boga, to uznałem, że warto jest w życiu pójść za tym, co jest właściwe, choć może to nie być łatwe. Łatwo jest pójść za tym, co jest właściwe, choć może to nie być łatwe, ale to jest dobre, bo ponieważ jego powołanie jest dobre. Kiedy otwieramy list do Efezjan, to czytamy tam słowa mówiące o przeznaczeniu i powołaniu. Jest to coś bardzo wartościowego w życiu, ponieważ bardzo często miotamy się tak naprawdę i podróżujemy przez życie, nie wiedząc, po co jestem tutaj, dokąd zmierzam, kim jestem, czy to życie ma jakiś głębszy sens, czy nie ma, czy to jest zbieg okoliczności. W liście do Efezjan, na samym początku apostoł Paweł do ludzi mówi tak: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który błogosławił nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wszystko, co jest w niebie, w Chrystusie, może być dane Tobie. I później czytamy w nim słowa, które są jakby konstytutywne, konstytucją dla duchowego znaczenia człowieka. W nim, to znaczy w Chrystusie, bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości i przeznaczył nas do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Posłuchaj, przed założeniem świata byłeś w Bożym planie. Przed założeniem świata Twoje imię, Ty byłeś w Bożych oczach i Bóg wybrał Cię na długo przed tym, zanim się urodziłeś. Jeżeli dzisiaj jesteś w Chrystusie Jezusie, to wiesz, ten ktoś, kto Ci opowiadał Ewangelię, to był Boży posłaniec do Ciebie. To było Boże narzędzie, żeby do Ciebie mówić. Ale tak naprawdę Bogu na Tobie zależało. Bogu na Tobie zależało i Bóg wybrał Cię, ale nie tylko dla siebie, ale też do pewnego rodzaju życia. Wybrał Cię do tego, abyś był święty i nienaganny. I wiem, że to może być przerażające, bo mówimy, jesteśmy jacy jesteśmy, nie potrafimy tego zrobić sami z siebie. Ale w Jezusie Chrystusie możesz, wszystko możesz w tym, który będzie Cię wzmacniał w Jezusie Chrystusie. Jesteś wybrany przez Boga do właściwych rzeczy. Jesteś wybrany przez Boga do robienia właściwych rzeczy, chociaż to może nie być łatwe, ale to jest dobre. W Jezusie Chrystusie Bóg zaplanował, aby obdarzyć Cię całym duchowym błogosławieństwem niebios. Wszystko, co w sferze duchowej, co Bóg dla Ciebie ma, może być Twoim udziałem. Bóg wybrał Cię. Wiesz, jak czytasz Biblię i czytasz tam właśnie o Józefie, to jest niezwykłe. To jest niezwykłe, tak? I czytasz o Dawidzie, do którego przyszedł prorok, a potem przyszedł do Marii anioł i powiedział: nie bój się. Ona na pewno się przestała bać w tej chwili. Tak? Mówi, że to jest takie niezwykłe, ale chcę Ci powiedzieć, że Twoje wybranie, Twoje powołanie jest tak samo niezwykłe, bo pochodzi od tego samego Boga, który wybrał tamtą trójkę. Ono pochodzi z tego samego źródła, z tego samego miejsca. Wiesz, jak idziesz za Bogiem, to namawiam Cię do czegoś. Nie narzekaj, że coś jest trudne. Nie narzekaj, że coś jest trudne, chociaż w istocie tak może być. Chwasty są łatwe, ale one nie przynoszą korzyści. Ani nie są dobre dla Ciebie, ani dla nikogo innego. Nie jest łatwo robić właściwe rzeczy, ale to jest dobre. Podchodząc do lądowania już, jeszcze jeden werset chciałbym Wam przeczytać. Ten sam list do Efezjan mówi tak: Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jesteś Bożym dziełem, i zostałeś przeznaczony do właściwych rzeczy. Nie do rzeczy łatwych, nie do rzeczy byle jakich, nie do rzeczy bez wartości, bez znaczenia, ale w Jezusie Chrystusie zostałeś wybrany do dobrych rzeczy, które przyniosą błogosławieństwo Tobie i innym ludziom. I to jest moje przesłanie dla Was na te święta. To jest moje przesłanie. Nie dajmy się uwieść właśnie tej reniferowo-choinkowej atmosferze, ale zobaczmy, co jest w tle. Boże powołanie, które czasami prowadzi nas przez miejsca niełatwe, ale to jest dobre. nie jest łatwo robić właściwe rzeczy, ale to jest dobre. Chciałbym się pomodlić. Poproszę może tutaj pianistę, pochylcie swoje głowy. Boże, modlę się o to, żebyś dodał nam sił, aby iść za Twoim powołaniem. Modlę się, żebyśmy podążali za tym dzielnie, bez narzekania. Nie pozwól też, żeby nasze serce gdzieś odpadło od Ciebie i zbuntowało się. Ale modlę się, Boże, do Ciebie o to, żebyśmy byli wytrwali. I pewnego dnia zobaczymy efekty tego, zobaczymy owoce takiego właściwego życia. Nie daj nam się zniechęcić, nie daj nam się poddać. Posłuchaj, jeśli nie wiesz, kim jesteś, nie wiesz, czy jesteś po właściwej stronie, a namawiam Cię do zrobienia takiego kroku do Boga. To jest pierwsza rzecz bardzo ważna. Jezus Chrystus, ten właśnie, który urodził się w tej stajence, On zakończył swoje ziemskie życie na krzyżu jako Zbawiciel. Złożył ofiarę, którą Bóg może zmyć Twoje grzechy. Jeżeli nigdy się nie pojednałeś z Bogiem, namawiam Cię dzisiaj do tego, żebyś uznał Go właśnie Panem i Zbawicielem, abyś oddał Mu swoje życie, abyś poszedł za Nim. Wiesz, to może być trudne, ale to jest dobre i to jest właściwe. Bóg przeznaczył Cię do tego, żebyś był zbawiony. Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Tylko On może Ciebie zbawić. Proszę, zamknijcie swoje oczy. Jeżeli chciałbyś zaprosić Jezusa do swojego życia, na chwileczkę podnieś rękę, pokaż Bogu, że chcesz za Nim pójść. Jest jedna osoba, jest druga osoba, trzecia, czwarta. Dziękuję, opuśćcie swoje ręce i wypowiedz za mną słowa tej modlitwy. Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego życia. Proszę, żebyś wybaczył wszystkie moje grzechy. Uznaję Cię mnie Panem i Zbawicielem. Proszę, żebyś mnie prowadził. Chcę być Twoim uczniem. Chcę podążać za Tobą i chcę się uczyć od Ciebie. Dziękuję Ci za Twoją miłość. Dziękuję Ci za to, że mnie wybrałeś. Chcę Ciebie naśladować. Amen. Amen.